Niedługo po zakończeniu II wojny światowej ówczesny papież Pius XII w jednym ze swoich wystąpień radiowych stwierdził, że największym grzechem tego wieku jest poczucie utraty grzechu. I niestety dzisiaj, po wielu latach od tego momentu, możemy powiedzieć, że słowa te nie straciły nic na swej aktualności. Co więcej, to, co kiedyś uważano za grzeszne, niewłaściwe, dziś bardzo często uważa się za coś wręcz dobrego, właściwego, a nawet powiedzielibyśmy godnego promocji. Wiemy, że sednem, istotą każdego grzechu jest wyraźne powiedzenie Panu Bogu nie. To właśnie od nie wypowiedzianego Bogu zaczął się bunt złego anioła, który jako anioł powiedział Bogu: nie, nie chcę Tobie służyć. A później od kłamstwa w raju rozpoczęło się nieszczęście grzechu człowieka. I to właśnie od tego momentu człowiek, chcąc w jakiś sposób wyzbyć się poczucia winy z powodu popełnionego przez siebie grzechu, stara się czynić, stara się mówić, aby nadać temu grzechowi, powiedzielibyśmy, inne imię. Aby popełniony przez niego grzech w sumie nie był grzechem. Aby przestał być grzechem. I kiedy słyszymy nawoływanie do nawrócenia, człowiek bardzo często próbuje zagłuszyć wyrzuty sumienia poprzez właśnie usprawiedliwienie swojego postępowania. Co usłyszeliśmy już w raju, kiedy to Adam mówi do Pana Boga: niewiasta dała mi ten owoc do zjedzenia. Ja tego nie chciałem, ale ona mnie skusiła. Ona zaproponowała mi, abym także i ja zjadł z tego owocu. Próbujemy więc winę zrzucić na siebie, pomijając swój udział w popełnionym przez siebie grzechu. Ale niszczycielska siła grzechu nie polega bowiem tylko na samym czynie, ale bardzo często na tym, co później następuje. Czy człowiek żałuje za popełniony przez siebie grzech? Czy próbuje się nawrócić? Czy naprawia popełnione zło? Czy też nadal trwa w tej sytuacji, w której popełnił ten grzech? Zły bowiem duch prowadzi bowiem w świecie, tak jak widzimy, ciągle powiedzielibyśmy, nieustanną propagandę grzechu, która w konsekwencji prowadzi człowieka do śmierci. Szatan więc uczy ludzi, jak mają mówić Panu Bogu nie, tak jak on sam to przecież uczynił. Ale ostatecznie to od człowieka, ostatecznie to od każdego z nas zależy, czy zawrzemy przymierze z Panem Bogiem, czy też z grzechem. To od nas zależy, czy wybieramy dobro, czy też zło. Wybór należy do każdego z nas. Posiadamy bowiem wolną wolę. Możemy decydować. Jest to niewątpliwie największy albo jeden z największych darów, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga. Dar wyboru. Ale musimy też pamiętać, że kiedyś będziemy musieli zdać relacje, odpowiedzieć za podejmowane przez nas decyzje. I dziś, kiedy gromadzimy się w tej przepięknej, wyjątkowej świątyni, która nastraja do modlitwy, kiedy gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, który przecież na drzewie krzyża powiedział Panu Bogu tak. On także decydował i na drzewie krzyża po raz kolejny wypowiedział Panu Bogu tak. I dziś poprzez wstawiennictwo, orędownictwo świętego Michała Archanioła, który przecież toczył zwycięski bój, toczył ten bój z szatanem, prosimy o jego opiekę, o jego pomoc, ale także o to, aby ciągle przy nas trwał, aby był obecny w naszym życiu, abyśmy w tych przecież niełatwych czasach potrafili dostrzegać zło i abyśmy temu złu nie ulegali. Temu złu, które wciąż nas, można tak powiedzieć, atakuje. Niezależnie od tego, ile mamy lat, jaki piastujemy urząd. Zło jest bowiem jak złodziej, który obchodzi dom i szuka otwartych drzwi, otwartych okien, aby tylko do tego domu wejść. Dostrzec zło, które przecież przybiera różne formy, które na pierwszy rzut oka może wydawać się nawet czymś bardzo przyjemnym i często to zło jest bardzo niewinne. Musimy sobie zdawać właśnie z tego sprawę, że grzech, że zło niszczy człowieka bardzo powoli, ale w sposób niezmiernie systematyczny. I tak samo działa Boże miłosierdzie. Łaska Boża uzdrawia, ale ona również uzdrawia w sposób powolny, ale uzdrawia w sposób skuteczny. Ale to właśnie człowiek, każdy z nas, musi chcieć, musi wyrazić wolę, że chce podejść do źródła Bożego miłosierdzia i prosić Pana Boga o Jego przebaczenie i potrzebne siły do walki ze złem. Nie jest możliwe, aby człowiek uzyskał prawdziwy pokój na fotelu psychoterapeuty, jeżeli problem tego człowieka leży w kwestii pojednania z Bogiem, czy też pojednania z drugim człowiekiem. Każdy z nas tu obecnych, czy nam się to podoba, czy też nie, czy też będziemy to negować, każdy z nas składa się z ciała, ale i duszy. I zauważmy, że każdego dnia wielokrotnie przeglądamy się w lustrze, aby coś poprawić w naszym uczesaniu, aby stać się piękniejszym, aby podobać się sobie, ale także i innym. I jeśli widzimy, że coś jest nie tak w naszym wyglądzie, w naszym uczesaniu, to bardzo szybko to poprawiamy. A kiedy po raz ostatni przyglądnąłem się swojemu sumieniu? Kiedy uczynię to następnym razem? Czy wystarczy tylko dwa razy w roku spojrzeć na swoje sumienie? Jeśli chcemy naprawdę podobać się Panu Bogu, podobać się także drugiemu człowiekowi, który żyje obok nas, który pracuje ze mną, musimy dbać nie tylko o to, co jest fizyczne, o to, co jest zewnętrzne, ale także musimy zadbać o nasze wnętrze, bo to właśnie nasze wnętrze promieniuje na zewnątrz uśmiechem, radością, ale przede wszystkim pokojem serca. Obok spowiedzi świętej nasze sumienie możemy kształtować chociażby poprzez częsty rachunek sumienia, nawet przy okazji wieczornej modlitwy. I w tym rachunku najpierw zauważyć to, co dobre, to, co pozytywne w naszym codziennym życiu. Dostrzec dobro, które otrzymałem od Pana Boga, od męża, żony, dzieci, przyjaciela. Widzieć to dobro, dostrzec to dobro i za to dobro podziękować. A dopiero później zauważyć to, co jest w nas niedoskonałe, ale widzieć to w prawdzie. Widzieć grzech i nazwać go po imieniu. Nie szukajmy od razu tysiąca różnych usprawiedliwień, bo sąsiad tak robi, bo kolega z pracy podobnie postępuje. Starajmy się to, co jest niewłaściwe, jak najszybciej w swoim postępowaniu i życiu naprawić. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak w naszym wyglądzie, to idziemy do fryzjera. Niektórzy idą do kosmetyczki, jeszcze inni do solarium. I tak samo powinno być z naszym grzechem. Chciejmy to jak najszybciej z siebie zrzucić. To, co jest w naszym życiu zbędne. Najgorszą bowiem postawą, jaką możemy wówczas Panu Bogu przedstawić, jest nasza obojętność. Obojętność na Pana Boga, obojętność na drugiego człowieka, obojętność także na miłość, która płynie od innych. I chyba ta właśnie obojętność człowieka najbardziej rani Pana Boga, najbardziej rani serce Jezusa. Wprawdzie mam w domu Pismo Święte, ale jest to dla mnie zupełnie obojętna książka. Już nawet nie pamiętam, na której półce ona stoi. Jestem w stanie łaski uświęcającej, czy też nie jestem, to i tak zasadniczo nie zmienia mojego samopoczucia. Kiedyś pojawi się jakaś okazja, pogrzeb, ślub, to wówczas się wyspowiadam. Prawdziwemu przyjacielowi, komuś, na kim nam naprawdę zależy, nigdy nie powiem, że przeproszę go dopiero za pół roku, na przykład z okazji jego imienin. Myślę, że warto przeprosić Pana Boga za naszą obojętność, za to, że niekiedy On w naszym życiu jest tak mało ważny. Samochód jest ważny, telewizor jest ważny, wiele innych kwestii, spraw, a Ty, Panie Boże, gdzieś na końcu. Dlatego dostajesz od nas resztki czasu, ale także i resztki naszych sił. Chciałbym też powiedzieć, że wiele osób nie korzysta z sakramentu pokuty, a wypływa to z takiej przesadnej, powiedzielibyśmy, uczciwości. Uczciwości względem Pana Boga. Po co mam się spowiadać, skoro za kilka godzin, za kilka dni znowu popełnię te same grzechy? Ten argument wydaje się bardzo logiczny. Ale z drugiej strony warto zadać sobie pytanie, po co pierzemy nasze koszule, nasze spodnie, sukienki? Przecież one i tak znowu się zabrudzą. I to jest prawda. Ale my nie pierzemy naszych ubrań po to, aby one na zawsze pozostały czyste, ale po to, aby przez jakiś czas pachniały świeżością, abyśmy w tym czuli się dobrze. Chyba każdemu z nas w swoim życiu zdarzyło się spotkać człowieka, który w swoim życiu nie czyni żadnych zabiegów w tak zwanej dziedzinie higieny osobistej. I chyba nie jest to przyjemne wrażenie. I tak samo może stać się z naszym sercem. To nasze serce może stać się nieczułe, a w konsekwencji skamieniałe. Dlatego osiągnięcie świętości wymaga przychodzenia z tym samym grzechem wielokrotnie. To wymaga od człowieka pokory, ale także wymaga ufności w Boże miłosierdzie. Trzeba więc zwalczyć w sobie tą pokusę, która bardzo często nam podpowiada: to nie ma sensu, nie próbuj, bo i tak znowu upadniesz. Musimy mieć świadomość, że z niektórych naszych słabości, z naszych grzechów, jedynie Pan Bóg, Jego łaska i miłosierdzie są nas w stanie uwolnić. Wpatrujemy się dziś w postać świętego Michała Archanioła. Jest on dla nas wszystkich, myślę, wzorem wierności Panu Bogu. On wypełnił zadanie do końca, które zostało mu przez Boga zlecone. I on wzywa nas, abyśmy byli chrześcijanami naprawdę, nie tylko z nazwy. O co prosił nas przecież Ojciec Święty tu na rzeszowskiej ziemi. Umiejmy więc odrzucać to, co złe, to zło, które nas atakuje, które puka do naszych drzwi. Ale starajmy się, co zresztą nie jest łatwe, ale możliwe, starajmy się żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Święty Jan Paweł II wypowiedział w Gdańsku, że każdy człowiek w swoim życiu znajduje swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. I właśnie święty Michał Archanioł zrealizował to w sposób doskonały. Toczył zwycięski bój z szatanem. I jest to zadanie dla każdego z nas. Mamy więc nie tylko dbać o nasz rozwój fizyczny, intelektualny, o karierę zawodową. To wszystko jest ważne. Ale mamy przede wszystkim troszczyć się o to, co w naszym życiu jest nieśmiertelne. To, co po każdym z nas zostanie. I pamiętajmy, że im bliżej będziemy Pana Boga, tym bliżej będziemy drugiego człowieka. Abyśmy swojej wiary nigdy się nie wstydzili. Abyśmy nie wstydzili się przynależności do Chrystusa. Abyśmy nie wstydzili się naszej relacji z Bogiem. Abyśmy nie ograniczali jej tylko i wyłącznie do murów tej świątyni. A poza nią kwestia wiary to moja prywatna sprawa. Nie bójmy się nigdy przyznać do Chrystusa, że jesteśmy Jego uczniami. Nie bójmy się wyznać swojej wiary, że Chrystus jest naszym Panem, jest naszym Królem. Jesteśmy też dziś wszyscy zaproszeni, abyśmy w tym świecie tak często zagubionym byli ludźmi dobrymi, ale i życzliwymi. Czynienie bowiem dobra, dobrych uczynków jest warunkiem koniecznym do tego, abyśmy zaskarbili sobie Bożą życzliwość. Kończąc, chcę powiedzieć, że ktoś kiedyś powiedział, że są trzy takie wyjątkowe widoki na świecie, które budzą podziw u człowieka. Koń w galopie, dziecko we śnie i kobieta w tańcu. A ja chcę powiedzieć, że jest jeszcze jeden bardzo szczegółowy, szczególny widok. To człowiek, który w swoim życiu podąża za Chrystusem, który w swoim życiu praktykuje naukę Chrystusa. I abyśmy zawsze, każdego dnia mieli świadomość, że Bogu i człowiekowi dobrze jest być ze sobą razem. Amen.